Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął. On jednak rozglądał się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła, zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt się o tym nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, spośród wszystkich cudów Pana Jezusa, które Pan Jezus zrobił, muszę przyznać, że ten cud budzi we mnie chyba jakąś największą czułość. W takim sensie to, co Pan Jezus tu zrobił i to, jak to zrobił, to jest chyba największa delikatność Pana Jezusa w całej Ewangelii. Mamy w tej Ewangelii, jak pewnie zauważyliście, dwie historie. Zaczyna się od jednej, od Jaira i jego córki, potem nagle się pojawia ta kobieta, potem znowu Ewangelia wraca do tej pierwszej historii. Nie wiem, czy zauważyliście, że tam niektóre szczegóły są bardzo podobne. Dziewczynka ma 12 lat, kobieta jest chora od 12 lat na swoją chorobę. Do jednej mówi się dziecko, jest małym dzieckiem 12-letnim, do tej kobiety Pan Jezus mówi córko. Niektórzy mówią, że to jest w ogóle jedna i ta sama historia, tylko opowiedziana jakby na dwa sposoby, opowiedziana z dwóch stron widzenia. I chciałbym, żebyśmy się temu chwilę przyjrzeli, dlatego że jestem przekonany, że absolutnie to jest prawie, jeśli nie o każdym z nas tutaj. Zobaczcie, mamy taki poranek, kiedy Pan Jezus ląduje na brzegu, przypłynął łodzią z drugiej strony i zbiera się na brzegu ogromny tłum ludzi. To już jest taki czas, kiedy Pan Jezus naprawdę staje się bardzo znany. Pan Jezus po drugiej stronie tego jeziora, zanim tam przypłynął, dokonał bardzo wielu uzdrowień. Między innymi po drugiej stronie uzdrowił takiego opętanego, jedna Ewangelia mówi, że dwóch opętanych, z Gerazy. Wieści o nim zaczynają się już bardzo szeroko rozchodzić. Ludzie wiedzą, że jest ktoś taki, że chodzi po całej Galilei. Jezus, kiedy ląduje na tym brzegu, no to już tam wielki tłum czeka na Niego, dlatego że wszyscy czekają, no będzie się działo. Pewnie znowu coś zrobi niezwykłego. I w tym tłumie, zauważcie, jest ojciec no w tragicznej sytuacji. Ma na imię Jair. Jak mówi Ewangelia, był przełożonym synagogi w tamtym rejonie. Co to znaczy? Po naszemu to byśmy powiedzieli, że to taki biskup. W sensie ktoś odpowiedzialny za całe życie religijne tamtego rejonu. Czyli główna szycha religijna. I ten tata jest w strasznej sytuacji. Ma córkę 12-letnią, która nie tyle jest chora, ile już umiera. Po prostu dogorywa, jak mówi Ewangelia. Jest w agonii. I przychodzi, usłyszał pewnie o Panu Jezusie, że Jezus robi niezwykłe rzeczy. I mówi, mam do Ciebie straszną prośbę. Przyjdź i połóż rękę na moje dziecko. Znaczy, wierzę, że jak dotkniesz mojego dziecka, jak położysz rękę na moim dziecku, to będzie zdrowa. No i Pan Jezus się oczywiście zgadza. Mówi, dobrze, chodźmy. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak musiał wyglądać ten pochód. W środku jest Pan Jezus, dookoła jest prawdopodobnie kilkaset albo kilka tysięcy osób. Jak mówi Ewangelia, wszyscy się na Niego pchają. No, wszyscy już wiedzą, że to jest coś niezwykły. Każdy chce być blisko, każdy chce Go dotknąć. I zobaczcie nagle, że powiem, kamera Ducha Świętego ląduje na jednej osobie. W tych tysiącach ludzi, które tam były. Tam pewnie były różne problemy, różne tragedie, różne choroby, różne sytuacje. Nagle Ewangelia dostrzega jedną kobietę i opowiada jej historię, że kobieta od 12 lat cierpi na chorobę, była już u nieskończonej ilości lekarzy, wydała całe swoje mienie, nic jej nie pomogło, miała się tylko gorzej. Niektórzy mówią, że to jest najkrótsza definicja NFZ-u, czyli 12 lat leczenia, wszystkie pieniądze wydane, człowiek jest bardziej chory niż był. I ona, zobaczcie, jest już tak zdesperowana, że postanawia po tych 12 latach spróbować u Pana Jezusa. Kochani, trzeba koniecznie zrozumieć, na czym polega ta choroba. Upływ krwi, o którym tu jest mowa, to oznacza, że ta kobieta nieustannie, cały czas ma przypadłość kobiecą, która normalnie trwa zazwyczaj kilka dni w miesiącu. Więc, drogie Panie, wy doskonale wiecie, co to znaczy. Ta kobieta od 12 lat nieustannie, dzień w dzień, jest w tym czasie. Tylko, że ból fizyczny i pewien dyskomfort też psychiczny, ja myślę, że to jest w ogóle najmniejszy jej problem. Dlaczego? Dlatego, że ta choroba w Izraelu, albo raczej ten stan kobiety przez te dni, jest związany z pewnym prawem żydowskim. W Księdze Kapłańskiej jest napisane, że kobieta w trakcie tych swoich dni w miesiącu jest uznawana w religii żydowskiej za tak zwaną rytualnie nieczystą. Znaczy, chodziło o to, że w trakcie tych dni kobieta nie mogła chodzić do synagogi, nie mogła się modlić, nie mogła składać ofiar. Dopiero kiedy minęły te dni, ona dokonała oczyszczenia, dopiero znowu przez parę tygodni, że tak powiem, była religijnie użyteczna, tak byśmy to nazwali. Tylko co jest najgorsze? Jedna z zasad tego prawa polegała na tym, że kobieta w tych dniach, w związku z tym, że jest rytualnie nieczysta, nie mogła nikogo dotykać. Prawo żydowskie mówiło, że jeżeli kogoś dotknie, jeżeli będzie miał jakiś kontakt fizyczny, poda komuś rękę, nie wiem, przytuli kogoś i tak dalej, to wtedy ten ktoś, kogo ona dotknęła, również zaciąga taką rytualną nieczystość. Czyli nie wolno mu chodzić do synagogi, nie wolno mu się modlić, nie wolno składać ofiar i tak dalej, i tak dalej. I teraz pomyślcie, jeżeli ta kobieta od 12 lat cierpi na tą chorobę, czyli ona nieprzerwanie od 12 lat każdego dnia ma upływ krwi. To znaczy, że ona od 12 lat nikogo nie dotykała. I to nie chodzi tylko o jakiś tam dotyk intymny, tylko chodzi o każdy dotyk. Ona się od 12 lat z nikim nie witała. Tak po naszemu, gdyby jechała autobusem, to musiałaby stać w autobusie tak, żeby się nikt nie otarł ramieniem o nią. Nigdzie nie mogła wejść w jakąkolwiek publiczną sferę, żeby nawiązać kontakt fizyczny z kimkolwiek. Pomyślcie, jeżeli ona miała, nie daj Boże, Ewangelia nic o tym nie mówi, więc tego nie wiemy, ale nie daj Boże, jeśli ona miała dzieci, jeśli miała męża, to pomyślcie, że ona od 12 lat nie dotykała swojego dziecka. Ona od 12 lat nie dotykała swojego męża. Mało tego, prawo żydowskie mówi, że również wszystkie przedmioty, których ta kobieta używa, czyli łóżko, stół, kubek, talerz i tak dalej, to w trakcie, kiedy ona jest w tym czasie, również są nieczyste i nikt tego nie może dotykać. Co to znaczy? Ona prawdopodobnie miała jakiś pokój u siebie w domu, gdzie tylko ona wchodziła, no bo tam wszystkie przedmioty były przez nią dotykane, a ona w tym stanie była cały czas. Więc pomyślcie, bo ta choroba to nie jest tylko cierpienie ciała, to nie jest tylko pewien dyskomfort fizyczny. Tylko ta kobieta żyje od 12 lat najprawdopodobniej w jakimś po prostu ekstremalnym kokonie samotności, gdzie nie ma z nikim kontaktu, nikogo nie dotyka, nie wolno jej się do nikogo zbliżać, jest w ogóle gdzieś z boku życia. I zobaczcie, co ona wymyśliła. Przepraszam, że to powiem, ale muszę to powiedzieć. To jest geniusz kobiecy. To tylko kobieta mogła to wymyślić. Zobaczcie, że wymyśliła, że uzdrowi ją to, czego jej nie wolno. Czyli wymyśliła, że zrobi po 12 latach, czyli dotknie Pana Jezusa. Czyli zrobi dokładnie to, czego jej zabraniano. To jest geniusz kobiecy. I co zrobiła? Zobaczcie, mamy ten wielki tłum. Jest tam prawdopodobnie parę tysięcy ludzi, albo kilkaset osób, no przynajmniej, skoro jest mowa o tłumie. Ona, zobaczcie, żeby do Pana Jezusa się dostać, no to przecież musiała się przez ten tłum przepchać. To znaczy, że po drodze dotknęła prawdopodobnie z 200 osób. No bo to nie było tak, że były ustawione alejki, którymi można było pójść, nie? Tylko skoro wszyscy się pchają na Pana Jezusa, no to ona musiała się wepchać między tymi ludźmi, czyli każdego człowieka dotykała. Ona doskonale wiedziała, nieczysty, 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 wszystkich, których dotykam. I w końcu, kiedy do niego podeszła, zauważcie, wiedziała, że ona nie może tego zrobić, dlatego zrobiła to po cichu od tyłu. Wymyśliła sobie, że tylko tam podejdę, maznę i ucieknę. No bo tylko chwyciła kawałek jego płaszcza, tylko tyle zrobiła i uciekła. Zobaczcie, jaki jest Pan Jezus, bo to jest coś niesamowitego. Jezus się zatrzymuje i mówi, ktoś się mnie dotknął. Zobaczcie, tam jest 1000 ludzi. Wszyscy się pchają na Pana Jezusa. To jest to, co mówią apostołowie. Święty Łukasz napisze, że to oczywiście święty Piotr powiedział. Mówi, no co się głupio pytasz? No wszyscy się na ciebie pchają, a ty mówisz, że ktoś się ciebie dotknął. No weźcie sobie wyobraźcie, że jesteście na placu świętego Piotra. Nie wiem, papież Franciszek idzie przez plac świętego Piotra, nie? Przyjechała pielgrzymka z Polski. Każdy próbuje potrzeć papieża różańcem, obrazkiem, czymkolwiek, nie? I nagle papież się zatrzymuje i mówi, ktoś się mnie dotknął. No słuchajcie, no tak to robi Pan Jezus. Apostołowie mówią, przecież wszyscy się na ciebie pchają. Co to znaczy? Jezus wie, to jest coś niezwykłego w Panu Jezusie, że jest jeden dotyk zupełnie inny. Jest jeden sposób, w którym go ktoś dotknął i to nawet, uwaga, nie jego, tylko jego płaszcza. Ona chwyciła kawałek ubrania Pana Jezusa. I Jezus miał taką wrażliwość, miał taką czułość w sobie, że mówi, tu jest jeden dotyk zupełnie inny niż wszystkie inne dotyki. Ja sobie to by wyobrażać. Wyobraźcie sobie, idzie tłum, 1000 ludzi, idą. Pan Jezus w środku. Nagle się Pan Jezus zatrzymuje, czyli co? 1000 ludzi się zatrzymuje. Ta kobieta też się musiała zatrzymać, no bo gdyby uciekała, to by się wszyscy zorientowali, że to ona, bo wszyscy stoją. Więc też się pewnie zatrzymała w tym tłumie i czeka, co się stanie. I zauważcie, Jezus jest nie do ruszenia, rozgląda się i mówi, jakby nie ruszymy się, dopóki jej nie znajdę. I ona do Niego podchodzi w pewnym momencie, zobaczyła, że nie ma szans, że po prostu ona nie ucieknie, no bo wszyscy stoją. Ona się nie może ruszyć i uciec. I napisane, że upadła przed Nim cała zalękniona i drżąca. Słuchajcie, czemu ona się tak boi? Dlatego, że ona prawdopodobnie myśli, że za moment ten tłum ją zlinczuje. Wiecie dlaczego? Ona dotknęła Pana Jezusa. Co to znaczy? Że Pan Jezus zaciągnął rytualną nieczystość. Co to znaczy? Jezusowi nie wolno nikogo dotykać. A gdzie idzie Jezus? Idzie dotknąć córkę Jaira. Ona wie, że jak za chwileczkę opowie tym ludziom, na co jest chora i że dotknęła Jezusa, to się ten tłum zorientuje, że przez to, że ona go dotknęła, on teraz nie może nikogo dotknąć, czyli on nie może pójść do Jaira i nie może uzdrowić tego dziecka, bo jemu nie wolno nikogo dotykać. Kochani, na tym polega to, co się dzieje w tej Ewangelii. Dlatego ona jest tak przerażona. Napisane, że upadła przed nim i zaczęła mu wszystko opowiadać. Weźcie sobie to w ogóle wyobraźcie. Stoi 1000 ludzi dookoła. Ona mu opowiedziała pewnie 12 lat swojego cierpienia, swoich męki, swoich chodzenia po lekarzach. Oni tam stoją. Pomyślcie, kto stoi obok Pana Jezusa? Jair, któremu dziecko właśnie umiera w domu, a ten tu stoi i gada z jakąś kobietą. Pomyślcie, bo w tym tacie, który wie, że dziecko mu umiera w domu i ma ostatnią deskę ratunku, bo poprosił Jezusa, żeby mu pomógł. I nagle widzi, że Jezus się zatrzymuje, gada z tą kobietą. Mało tego, do Jaira musiało dotrzeć, przecież on nie może jej dotknąć teraz, bo ona go dotknęła. I potem już jest w ogóle krach, bo przybiegają ci ludzie od niego z domu i mówią, już za późno, umarła. Pomyślcie, co tam się musiało wydarzyć wtedy. To jest wszystko w tym miejscu, gdzie oni stoją. Przypuszczam, że serce tego taty się po prostu rozpadło na pół. Jezus do niego mówi, zauważcie, bardzo spokojnie. Jair, nic się nie bój, tylko wierz. Tą kobietę odprawił, powiedział, twoja dolegliwość jest zabrana. Tam jest bardzo ładne słowo po grecku, bo tam, gdzie jest słowo dolegliwość, to dosłownie jest greckie słowo bicz. W sensie ta kobieta, jak miała to cierpienie, to nazywała to cierpienie biczem. Czyli mówiła, jest coś, co mnie nieustannie biczuje. Jezus mówi, ja ten bicz zabiorę. I zobaczcie, zostawił cały ten tłum i wziął tylko Piotra, Jakuba i Jana. Czyli mówi, nie będzie żadnego widowiska. Poszedł do tego domu. Tam krzyczą, zawodzą, płaczą, no bo dziecko umarło. Czy wy widzieliście spokój Pana Jezusa? On wchodzi i mówi, co wy tak krzyczycie? Przecież śpi. Tak jakby mówił, nie krzyczcie, bo obudzicie. Co robili? Wyśmiewali się z niego. No bo przyszedł jakiś wariat i mówi, że śpi jak umarła. Jezus ich zostawił, poszedł tam, wszedł do pokoju, wziął tylko mamę, tatę i tych trzech. I zobaczcie, powiedział jedno krótkie zdanie. Niezwykle czułe zdanie. Dziewczynko, wstań. To jest bardzo ładny fragment do świętego Marka. Jak słyszeliście, Marek nam tutaj zostawił fragment aramejski. Talita kum. Pan Jezus nie mówił po hebrajsku, tylko Pan Jezus mówił takim dialektem hebrajskiego. Nazywa się on aramejski. I to jest właśnie kawałek języka aramejskiego. Czyli to znaczy, że to jest słowo, które zapamiętano, że dokładnie tego słowa użył Pan Jezus. I to jest bardzo ciekawe słowo. Tego słowa się nie da przetłumaczyć na język polski. Nam to przetłumaczono dziewczynko, talita, tylko że to nie jest to. Jest inne aramejskie słowo, które oznacza dziewczynkę. Tylko problem polega na tym, że my po polsku nie mamy takiego słowa. Dlatego, że to talita aramejskie to jest największe w języku aramejskim zdrobnienie od słowa kobieta. I u nas największe zdrobnienie no to jest dziewczynka. Dlatego tak to przetłumaczono. Ale tam jest coś jeszcze drobniejszego. Można by oczywiście kombinować i tam przetłumaczyć to, nie wiem, dziewczyneczko albo dziewuszko. Tam jest coś takiego po prostu najdrobniej, jak się tylko da. Zobaczcie, jaki Jezus jest delikatny. On tam nie podejmuje jakiejś, nie wiadomo, jakiej walki ze śmiercią. Tylko wchodzi i mówi, dziewuszko, wstań. Ona wstała i natychmiast zaczęła chodzić. I zobaczcie, co jeszcze powiedział Pan Jezus. Ja kocham ten fragment. Weźcie i dajcie kanapkę. Nie wiem, może jak człowiek z grobu wstaje, to głodny jest. No nie wiem, nie miałem jeszcze okazji. A zobaczcie, że Jezus, kiedy zobaczył, że ona powstała z grobu, to mówi, dajcie jej coś jeść, bo na głodną wygląda. Słuchajcie, czy wy widzicie spokój Pana Jezusa w tym wszystkim? To zatrzymanie w tym tłumie, nic go nie interesuje ten zgiełk. Interesuje go tylko ta jedna kobieta. Potem Jair, nic się nie bój. Potem w tym domu, co tak krzyczycie? Potem bardzo proste i bardzo ciche, wstań dziewczynko i zróbcie jej kanapkę. Słuchajcie, to jest strasznie piękne. Dlaczego? Kochani, to są sytuacje, które nam się w życiu wszystkim dzieją. Jestem przekonany, że ta kobieta, to tutaj 3/4 z was może się w tej kobiecie odnaleźć. I nie chodzi mi o to, że macie taką chorobę jak ona. Nie. Tylko zauważcie, że jej choroba de facto polegała na czym? Na po prostu totalnym osamotnieniu. Na tym polegała jej choroba. Znacie to? Znacie takie poczucie totalnego osamotnienia? Pewnie im kto ma więcej lat, tym lepiej o tym coś wie. Może już dzieci dorosłe są, poszły sobie na swoje, zostałeś sam w domu, już się nikt tobą nie interesuje. Może ktoś tutaj zasiedzi i myśli, no tak jestem na tym świecie, ale jakby mnie nie było, to co za różnica? Przecież niewiele się zmieni. To jest dokładnie ta kobieta. Zostawiona, zamknięta, sama. Zobaczcie, w tej Ewangelii jest nagromadzenie wszystkich możliwych nieszczęść naraz. Samotność, samotność w tłumie, tłum, który nie rozumie, ojciec Jair, któremu umiera dziecko i traci ostatnią szansę. Znacie to wszystko? Nie macie czasem takich momentów, że myślicie sobie, no już po prostu wszystkie nieszczęścia się naraz na mnie zwaliły. Że po prostu już z każdej strony coś jest nie tak. I chciałbym, żebyście zobaczyli w tym wszystkim tylko jedno. Spokój Pana Jezusa. Pan Jezus nie jest tutaj jakimś wojownikiem, który teraz będzie walczył ze złem, który będzie wyciągał ze śmierci jakiegoś człowieka. Nie. Jezus się zatrzymuje, mówi, porozmawiajmy, opowiedz mi swoją historię, daj ten bicz, zabiorę go. Tam coś się stało, dobrze, to zaraz pójdziemy, nic się nie bój, tylko wiesz, wszystko będzie dobrze. Umarło, nie szkodzi, zaraz naprawimy. Nie, czy wy to czujecie? Tu nie ma jakiegoś napięcia, tu nie ma czegoś takiego, nie wiem, jak to my często mamy w życiu. Kiedy nam się te wszystkie nieszczęścia dzieją i spodziewamy się nadzwyczajnej interwencji Bożej. Pan Jezus mówi, a weź tylko wiesz. Kochani, dla mnie ta Ewangelia jest strasznie ważna. W tych wszystkich miejscach, gdzie wam się gromadzą te nieszczęścia, gdzie wam się gromadzą smutki, samotności, tragedie, choroby, śmierci, już nie wiadomo, co robić. To trzeba usłyszeć to najpiękniejsze zdanie Pana Jezusa. Nie bój się, wierz tylko. Zauważcie, On znowu mówi nie bój się. Tak jak wczoraj, tak jak przedwczoraj. On prawie w każdej Ewangelii to mówi. Nie wiem, czy wiecie, że w Biblii, ktoś to policzył, słowo nie bój się albo nie lękaj się jest napisane dokładnie 365 razy. Poważnie. Jak zobaczycie całą Biblię i weźmiecie słownik, ile razy to słowo występuje w Biblii, to słowo nie lękaj się jest dokładnie 365 razy. Wiecie, ile dni jest w roku, nie? To mniej więcej tak, jakby Pan Bóg mówił każdego dnia, nie bój się, 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 nie bój się. Bo On wie, że to jest nam najbardziej potrzebne. Kochani, o to chodzi w tej Ewangelii. Jak wam się zdarzy, może jesteście w takim miejscu, ten taki totalny kołowrót nieszczęść, kłopotów, tragedii, smutku, samotności, bólu, lęku i tak dalej. To sobie go tu przypomnijcie. Spokojnego, delikatnego, który bez żadnego problemu i bez żadnego wysiłku pokonuje bicz kobiety, pokonuje śmierć, pokonuje tych, którzy się z niego śmieją. Wszystkich pokonuje. Bardzo spokojnie. Kochani, to jest chrześcijaństwo. I ja wiem, że kiedy to się dzieje, to jest strasznie trudne. Ale skoro mamy się nawracać, to mamy się nawracać. To się spróbujmy nawrócić i spróbujmy w to uwierzyć, że On jest przy nas i jest właśnie taki. I jest w stanie wszystko pokonać i wszystko rozwiązać. Amen.